Dzień dobry, dodajmy ważną rozmowę, bo ważny gość. Borys Budka, przewodniczący Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry naszym słuchaczom.
I jak forma o poranku?
No, jesteśmy przed Radą Krajową. Wczoraj dokonaliśmy wyboru nowego przewodniczącego klubu parlamentarnego. Ofensywa jesienna, programowa, organizacyjna, także dużo rzeczy będzie się działo.
Myślę, że powie pan o maratonie jako maratończyk, ale skoro pan zaczął od polityki, no to maraton odpuścimy, bo chyba pan nie bierze udziału w tym roku, w tym warszawskim słynnym, czy bierze?
Nie, w tym roku nie biorę udziału, biegam dla siebie, dlatego że to wiele imprez biegowych zostało odwołanych. Szkoda, no ale mamy taką sytuację jak mamą. Mamy kwestie pandemiczne, spowodowały, że wiele tego typu imprez zostaje po prostu odwołanych. Szkoda, bo to jest taka fajna odskocznia, to jest też okazja do takiej sportowej rywalizacji. No niestety, ale na szczęście zastępowane są te imprezy takimi wirtualnymi rywalizacjami. No, biegacze zawsze.
No inny czas. No to przejdźmy do tych maratonów politycznych, bo ten maraton także przed Platformą Obywatelską. Sam pan powiedział, że Platforma ma nowego szefa klubu parlamentarnego. No ale dzisiaj będzie też ważne wydarzenie na po tej drugiej stronie sceny politycznej. Kryzysu w Zjednoczonej Prawicy nie ma. Chyba czekaliście na ten kryzys. Zatem jaka strategia na te najbliższe 3 lata, bo to trzeba rozłożyć siły jak w maratonie.
Przede wszystkim oczekiwałbym, że dzisiaj Jarosław Kaczyńskiego ludzie zajmą się walką z pandemią. Rekordowy wzrost liczby zachorowań przez ostatnie dni z szpitale, które nie mają miejsc na przyjmowanie chorych, no a oni zajmują się samymi sobą. Nie wiem, czy jest kryzys, czy nie ma. Wiem jedno, że przez ostatnie tygodnie mieliśmy do czynienia z festiwalem, z żenującym spektaklem dotyczącym obsady stanowisk, walki o wpływy. My mówimy, że Polacy oczekują bezpieczeństwa, a nie ciągłego chaosu. I pandemia pokazała, jak bardzo niszczenie instytucji nie pomaga w tym, by budować prestiż państwa.
No przekonamy się dziś w południe, jak to wszystko się zakończy, ale zapytam jeszcze o to pana poletko piłkarskie, polityczne. Jaka strategia na te 3 lata? Co trzeba byłoby zrobić, żeby za 3 lata przejąć stery władzy?
Przede wszystkim jesteśmy gotowi na to, że wybory odbędą się wcześniej, bo to, co widzieliśmy, powoduje, że w każdej chwili możemy mieć znowu jakieś przesilenie. Być może ktoś
jakiegoś stanowiska nie odda. Tak pan myśli, że ten układ szybko się zużyje i znów będzie kryzys?
Jarosław Kaczyński, który musi wejść do rządu, bo będzie pilnował Zbigniewa Ziobrę, ponieważ premier Morawiecki nie daje sobie z nim rady, to pokazuje, że naprawdę doszliśmy do sytuacji kuriozalnej. Z jednej strony mówi się o tym, że Ziobro jest zły i kilka dni temu wieszano na nim psy w obozie Zjednoczonej Prawicy. Politycy PiSu nazywali polityków Solidarnej Polski niekompetentnymi. Mówili, że są niedojrzali, że dostali na wyrost stanowiska, a teraz okazuje się, że jest jak w dobrej rodzinie. No tak, w rodzinie mafijnej, gdzie stołki są ważniejsze, aniżeli to, by coś zmieniać. My jesteśmy gotowi do wyborów w każdej chwili. Pracujemy w tym trudnym okresie pandemicznym intensywnie. Spotykamy się z ludźmi z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa. Pokazujemy to, jak można rozwiązać określone problemy. Ja przypomnę, że gdy byliśmy w czasach największego kryzysu finansowego, gospodarczego, to Polska dzięki rządom Platformy i PSL-u przeszła ten kryzys suchą nogą. Jesteśmy gotowi do tego, by przeprowadzić Polskę przez kolejny kryzys.
Panie pośle, ale dziś w południe będzie to, co będzie, czyli podpisanie umowy Zjednoczonej Prawicy i wszystko na to wskazuje, że w tym nowym rządzie będzie Jarosław Kaczyński. Czyli trochę jest tak, że PiS spełnia marzenia Platformy Obywatelskiej, bo to był postulat od lat, żeby Jarosław Kaczyński był w rządzie, został premierem, będzie wicepremierem. To jest dla pana powód do jakiejś takiej politycznej radości, czy nie?
Ale absolutnie jest to dla mnie ambiwalentne. Ja i tak, przecież jak chyba każdy z nas wie, że wszelkie decyzje podejmuje Kaczyński. Jarosław Kaczyński jest osobą, która dymisjonuje ministrów, która dymisjonuje premierów. Pamiętamy kazus Beaty Szydło, kiedy jeszcze rano krzyczała w parlamencie, za co chcecie mnie odwoływać, a wieczorem zmienił ją Jarosław Kaczyński. Nie było tam żadnej dyskusji. Dzisiaj wygranym tej sytuacji w obozie Zjednoczonej Prawicy jest Zbigniew Ziobro. Nie dość, że premier Morawiecki nie potrafił sobie z nim poradzić, to jeszcze musiał na pomoc wezwać Jarosława Kaczyńskiego, który ma nadzorować resorty siłowe. No przepraszam, premier sobie
nie tylko, bo Sprawiedliwości również. No to może spytam.
Tak, Zbigniewa Ziobrę, tylko że nie ma takiej formuły. Panie redaktorze, to jest znowu wielka ściema. Wicepremier nie ma żadnej władzy nad ministrami. Nie da się tego tak zorganizować. Ja też byłem w rządzie. Władzę powinien mieć premier. Tak? To wynika z ustawy o działach. Natomiast to i ustawy o Radzie Ministrów oczywiście. Natomiast dzisiaj mamy do czynienia z sytuacją dla kryzysu tego obozu. Pokłócili się o wpływy, o stołki. No i teraz Jarosław Kaczyński, widząc, że premier nie daje rady, no to musi wejść do rządu. Nie wiem, czy bycie podwładnym Mateusza Morawieckiego, jednocześnie będąc jego partyjnym szefem, czy to jest normalny układ, ale my się tym nie zamierzamy zajmować.
A zgłosicie wotum nieufności wobec wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego?
No, najpierw on musi zostać tym wicepremierem. Czy ten rząd powinien odejść, ponieważ zamiast rozwiązywać najważniejsze problemy Polaków, zajmują się od kilku tygodni samymi sobą. Gdzie są rozwiązania dotyczące chociażby dobrej walki z COVID-em?
Przecież a gdyby Jarosław Kaczyński został tym wicepremierem, tak jak chyba na to wskazuje, że będzie, to wtedy rozważycie takie wotum nieufności wobec nowego wicepremiera?
Ale panie redaktorze, my zajmujemy się przede wszystkim tym, by pokazać dobre rozwiązania na przyszłość. Natomiast ja się nie będę zajmował Jarosławem Kaczyńskim, bo jeżeli ma być wicepremierem, który nie ma żadnej ministerialnej teki, no to jednocześnie za co go będziemy rozliczać? Spokojnie, ten rząd zostanie rozliczony albo w konstruktywnym wotum nieufności, tak jak przewiduje konstytucja, w odpowiednim czasie, albo po prostu poda się do dymisji, bo sobie nie poradzą z tymi wewnętrznymi walkami. Ja wolałbym, żeby Jarosław Kaczyński na przykład zajmował się sprawami merytorycznymi, bo przecież są kwestie zmian klimatycznych.
Wczorajszy ale nie odpowiada nie za te resorty, o których teraz pan mówi, tylko za Sprawiedliwości, MSWiA i Ministerstwo Obrony Narodowej. To może pan jako były minister sprawiedliwości ma jakieś rady dla tego nowego kuratora, może tak powiem, Zbigniewa Ziobry? Może jest jakaś rada od byłego ministra sprawiedliwości dla nowego tego szefa takiego większego resortu? Co zrobić w tym resorcie, żeby było lepiej?
No przede wszystkim wyrzucić raz na zawsze Zbigniewa Ziobrę, bo jest on całkowicie odpowiedzialny za to, że polski wymiar sprawiedliwości znalazł się na krawędzi zapaści.
Ale to chyba decyzja samego premiera plus umowa koalicyjna, to chyba jest niemożliwe.
Nie no, jeżeli Jarosław Kaczyński byłby rzeczywiście silnym politykiem i wiedziałby, że jakim szkodnikiem w wymiarze sprawiedliwości jest Zbigniew Ziobro, to już dawno by go zdymisjonował. Tylko tam nie chodzi o poprawę funkcjonowania sądów. Przecież zapowiadali 5 lat temu, że będą krótsze procesy, co wydłużyły się. Upolityczniono prokuraturę, która teraz działa wolniej, ale jest na polityczne zamówienie. To, co trzeba umorzyć, umorzy, a tam, gdzie trzeba znaleźć jakieś haki na przeciwników czy swoich, tam znajduje. Przecież jeżeli mówimy o pozycji Polski na arenie międzynarodowej, dzisiaj w Unii Europejskiej trwa dyskusja o tym, jak najlepiej skonstruować budżet. I zamiast być tam, zamiast pomagać nam wszystkim w Parlamencie Europejskim, by walczyć o polskie pieniądze, to pan premier Morawiecki musi zajmować się wewnętrznymi sprawami. Zbigniew Ziobro nie zreformuje niczego. Upartyjnił Krajową Radę Sądownictwa. Jego poplecznicy znaleźli się w Trybunale Konstytucyjnym, w KRS-ie. Mieliśmy do czynienia z największą aferą hejterską w historii wymiaru sprawiedliwości, z ludźmi Ziobry w głównych rolach. I co? I teraz ten człowiek mówi, że będzie coś reformował? Nie. Tam potrzeba całkowitego nowego otwarcia. Ta władza tego nie zrobi.
Trwa też dyskusja po całej stronie opozycyjnej na temat tego wotum nieufności wobec Zbigniewa Ziobry. To była pana decyzja. Nie żałuje pan i teraz troszeczkę już tak z dystansu, no bo właściwie chyba nie ma nikogo po stronie opozycyjnej, kto by ją wychwalał. Większość krytykuje, mówi, że nie wykorzystał pan nawet rad Donalda Tuska i tą swoją decyzją scalił, scementował opozycyjny obóz względem Platformy Obywatelskiej, czyli Zjednoczoną Prawicę.
Panie redaktorze, szanowni państwo, jeżeli ktoś myśli, że tym wnioskiem to obroniliśmy Zbigniewa Ziobrę, no to chyba nie zna Jarosława Kaczyńskiego, przecież to był teatr. Ja bardzo bym chciał, żeby teraz pan Mateusz Morawiecki wyszedł bronić Ziobrę, którego jeszcze kilka dni temu chciał zwolnić. Przecież dzisiaj będziemy mieli do czynienia z debatą, która obnaży to całe zło, które Ziobro wyrządził w prokuraturze, w Krajowej Radzie Sądownictwa, w wymiarze sprawiedliwości. Pokażemy te wszystkie niewyjaśnione afery, właśnie dlatego, że polityczna prokuratura nie podejmuje odpowiednich działań.
I ja muszę podjąć decyzję, żebyśmy się pożegnali z naszymi słuchaczami na antenie radiowej, niestety.
To jest bardzo ważne i każdego
przeszli do internetu rmf24.pl i interia.pl. Dziękuję bardzo. Borys Budka zostaje z nami. Do usłyszenia, do zobaczenia, ale już w internecie. Panie pośle, czy to nie jest tak, że wy nie wykorzystaliście sytuacji? Właściwie było to wszystko na talerzu podane. Duży kryzys, jeśli nie największy od 5 lat w obozie Zjednoczonej Prawicy. I co? Okazuje się, że trochę pomysłu na przejęcie władzy nie ma. Sam Bogdan Zdrojewski w tym studiu tutaj kilka dni temu przyznał, że no może władzę byście przejęli, ale byście jej nie utrzymali. Gabinetu cieni nie ma. Jakiegoś takiego programu partyjnego, grubszego, taki, który by spowodował, że Polacy pójdą za wami jak za matką, też nie ma.
Redaktorze, po pierwsze, żeby przejąć władzę, trzeba mieć większość w Sejmie. Więc nie wiem, skąd te wszystkie eksperckie opinie, że można było to zrobić. Przepraszam, no przecież mamy cały czas koalicję Zjednoczonej Prawicy. Po drugie, czy ktoś sobie wyobraża, że można być takim cynikiem, żeby z jednej strony atakować Ziobrę, ale później powiedzieć to twórzmy wspólny rząd przeciwko Kaczyńskiemu? Nie, my nie jesteśmy w przeciwieństwie do tej władzy hipokrytami. I nigdy nie podpisałbym się pod takim wnioskiem o konstruktywne wotum nieufności, w którym musiałby po jednej stronie z nami znaleźć się Zbigniew Ziobro. Po trzecie, jeśli ktoś twierdzi, że głosowanie na przykład przeciwko ustawie o ochronie zwierząt miałoby rozwalić ten rząd, to przepraszam, ale politycznym dzieciakiem. No przecież o to chodziło Kaczyńskiemu, zastawiając tą pułapkę. Z jednej strony sprawdził sobie swoich zwolenników wewnątrz obozu, zdiagnozował, kto jest jego wrogiem, kto może się przeciwstawić, ale z drugiej strony wiedział, że odpowiedzialna opozycja, jeśli realizowane są jej postulaty, takie jak zwiększenie praw zwierząt, to oczywiście poprze takie rozwiązania. I szczerze mówiąc, ja wolę zachować przede wszystkim te pryncypia, bić się o zasady, o wartości, nawet jeśli w takim głosowaniu nie rozbijam obozu Zjednoczonej Prawicy, ale dla naszych wyborców ta ustawa była czymś absolutnie priorytetowym i po wielu latach walki o zamknięcie możliwości hodowli zwierząt futerkowych udało nam się to zrobić.
A są jakieś punkty sporne, panie przewodniczący, jeśli chodzi o tę ustawę i zapisy? W jakiej formie ona powinna zostać ostatecznie przyjęta, jak pan to widzi? Platforma jest jednomyślna w tej sprawie, czy nie?
Zgłaszaliśmy poprawki, które zagwarantują odpowiednie odszkodowania ludziom, którzy tracą pracę, tracą swoje majątki. Państwo nie może z dnia na dzień tak po prostu wywłaszczać. Niestety większość parlamentarna odrzuciła te propozycje. Rozmawialiśmy również o tym i będziemy to podtrzymywać w Senacie, że tam jest wiele zapisów, które po prostu merytorycznie są słabe. Natomiast cała ta dyskusja była prowadzona w takiej atmosferze, że nie dało się porządnie tej ustawy przeanalizować, dlatego w Senacie już w tym tygodniu było wysłuchanie publiczne, była rozmowa ekspercka. Senat pokazuje, jak można dobrze pracować nad ustawą, kiedy nie robi tego Sejm. I będziemy zgłaszać poprawki, będzie to przedmiotem debaty senackiej, będzie specjalne posiedzenie Senatu zwołane przez marszałka Grodzkiego i to, co się da, wspólnie naprawimy w tej ustawie.
A co, jeśli będzie weto prezydenta?
Ale no to jest wtedy problem Jarosława Kaczyńskiego, że nawet wewnątrz własnego obozu nie może zagwarantować sobie poparcia dla tej ustawy. Jeżeli będzie weto prezydenta, to będziemy rozmawiać na temat czy jego przyjęcia, odrzucenia. Zobaczymy z jakich powodów, bo przypomnę, że weto może dotyczyć całej ustawy, może dotyczyć określonych przepisów i skierowania na przykład do Trybunału Konstytucyjnego, bo taka opcja też jest możliwa. Więc spokojnie, dzisiaj pracujemy nad tym, by poprawić tę ustawę, chociaż zgadzam się, że istota została dobrze przyjęta, to znaczy zakaz hodowli zwierząt futerkowych wreszcie może stać się faktem.
Ale jest taka wola odrzucenia weta, jak pan to widzi, po stronie opozycyjnej?
Przede wszystkim musimy zobaczyć, jaki będzie ostateczny kształt ustawy. Natomiast nie damy wpędzić się w kolejną pułapkę, żeby Kaczyński naszymi głosami próbował rozgrywać swój obóz. Nie wpędził nas w tą pułapkę w poprzednim głosowaniu i teraz też spokojnie będą decyzje, jeżeli będzie decyzja prezydenta.
Czyli, jak rozumiem pana dobrze, nie pomożecie?
Czy my pomagamy zwierzętom, a nie Kaczyńskiemu i tym się różnimy. Jarosław Kaczyński nagle zapałał miłością do zwierząt, ponieważ było mu to potrzebne w rozgrywkach w obozie władzy, żeby temu przyciąć trochę pazurki, przypiłować, żeby utrzeć nosa temu. żeby sobie sprawdzić większość. Natomiast my mówimy, nie można w ten sposób postępować. My pracujemy nad dobrymi rozwiązaniami. I ja się nie zajmuję Kaczyńskim. Cieszę się, że ta ustawa się pojawiła. Szkoda, że w takim trybie. Ale my jesteśmy gotowi zawsze do przyjmowania przepisów, które są oczekiwane przez Polki i Polaków. A ta ustawa, przynajmniej jeśli chodzi o zakaz hodowli zwierząt na futerka, była w zdecydowanej większości popierana przez opinię publiczną.
Zwolennicy Platformy myślę, że czekają na nowy ruch, nową Solidarność, ruch prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. On miał powstać na początku września, teraz później mówiło się o połowie, teraz o końcu września. Za 3 dni, jeśli dobrze liczę, 4, tak? Będziemy mieli już październik i co? Powstanie czy nie powstanie?
Tu nie ma się co spieszyć. To jest element, który będzie takim ruchem zrzeszającym czy zbierającym osoby, które nie chcą wchodzić do polityki, bo od tego są partie polityczne, kiedy ktoś chce angażować się politycznie, ale chcą wykorzystać swoją wiedzę w pracy.
No ale trzeba wykorzystać ten element emocji powyborczych, tak? Te emocje będą stopniowo spadały. Jeśli ten ruch nie powstanie teraz, a za pół roku, no to już tego nie będzie wszystkiego.
Spokojnie, Rafał Trzaskowski ma określoną koncepcję, ale wie doskonale, że też w polityce ważny jest ten czas. Jako prezydent Warszawy ma obowiązki, ma określone zadania i też od razu mówił, że dla niego najważniejsze jest, by wykonywać dobrze obowiązki, które powierzyli mu warszawiacy. Natomiast dodatkowo będzie tworzył ruch społeczny, mający taką zachęcić obywateli do angażowania się właśnie w działania publiczne, ale nie będzie to ruch polityczny.
Czy ja dobrze rozumiem pana, że troszkę jest tak, że ten ruch teraz też nie powstanie, tak? Że zostanie to wszystko odłożone na nieokreśloną przyszłość?
Dzisiaj mamy posiedzenie Rady Krajowej, zaczynamy o godzinie 10:00. Tam również wystąpienie Rafała Trzaskowskiego. Będziemy później w tej części takiej dyskusyjnej rozmawiać o tym, jak będzie wyglądała ta formuła ruchu i tam te wszystkie informacje Rafał przedstawi.
Czy rebranding Platformy Obywatelskiej na początku przyszłego roku to jest pomysł realny czy nie? Tak, żeby zmienić szyld, zmienić nazwę, zmienić wszystko i zacząć od nowa.
Przede wszystkim to jest 20 lat Platformy, to będzie dobry czas, by podsumować wszystko to dobre, co zdarzyło się przez lata naszych rządów, żeby przypomnieć o sukcesach, jakie Polska wówczas miała, przypomnieć o wielkim skoku cywilizacyjnym, przypomnieć o tym, co zrobiliśmy dla Polski, chociażby budowę dróg, autostrad, tysiąców żłobków i przedszkoli, najdłuższego urlopu rodzicielskiego w Polsce, szerokopasmowego internetu i wielu, wielu innych rzeczy. Ale to również taki moment wyjścia do przodu. Nowa deklaracja tożsamościowa, deklaracja ideowa, deklaracja programowa, to nas czeka na dwudziestolecie Platformy.
A zmiana szyldu i nazwy też, czy nie?
Przede wszystkim staramy się zmienić sposób działania na bardziej nowoczesny, otwarty, jesteśmy bliżej ludzi. Natomiast ja jestem ostatnią osobą, która chciałaby zaczynać od tego, co może stać się ewentualnie na końcu. Czy zmiana logo, zmiana nazwy to są didaskalia, to są detale. Dziś mówimy o dobrym programie, dziś mówimy o tym, jak odbudować zaufanie. Udało nam się dzięki Rafałowi Trzaskowskiemu zbudować bardzo pozytywne emocje i teraz ważne, by te emocje pozytywne również zbudować.
No to czekamy na decyzję. Patrzę na zegarek. Wiem, że pan się śpieszy, panie przewodniczący, ale mam jeszcze 2 pytania. Pierwsze, co z wyborem Rzecznika Praw Obywatelskich? Czy Platforma z kimś na ten temat rozmawia albo ktoś rozmawia z Platformą? No bo Rzecznika nie ma. Nowego.
Przede wszystkim PiS łamie w tej chwili konstytucję i regulamin. Mamy kandydatkę, która została zgłoszona przez ponad 700 organizacji pozarządowych. Bardzo dobrą prawniczkę, osobę otwartą, osobę, która rozumie, czym jest praca Rzecznika Praw Obywatelskich. I co? I pomimo tego, że powinno być to wprowadzone do porządku obrad, to niestety, ale pani marszałek Witek nie wprowadza tego pod obrady. Niestety nie mamy narzędzi, żeby ją do tego zmusić. Apelujemy, prosimy. Jest bardzo dobra kandydatura i powinniśmy tę kandydaturę głosować w Sejmie. O żadnych innych kandydaturach nie rozmawiamy. To jest kandydatura niepolityczna, to jest kandydatka obywatelska.
Dlaczego PiS nie zgłosił swojego kandydata, jak pan myśli?
Dlatego, że nie mają po pierwsze pomysłu, a po drugie oni zawsze jak zgłaszają, co widzimy przy Rzeczniku Praw Dziecka, czy przy obsadzaniu funkcji kluczowych typu NIK, typu Narodowy Bank Polski, typu Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, wiele, wiele innych instytucji. Tam muszą być ludzie, przepraszam za wyrażenie, bierni, mierni, ale wierni. Instytucja Rzecznika Praw Obywatelskich wymaga postaci nietuzinkowej, postaci, która ma swój autorytet, ale przede wszystkim, która rozumie, czym są prawa obywatelskie, która nie będzie na pasku tej władzy, a PiS podejrzewam, że szuka właśnie osoby, która będzie, nie wiem, prowadziła wojnę ideologiczną, która w przeciwieństwie do poprzednich rzeczników nie będzie stawała po stronie obywateli, tylko po stronie władzy i szukają takiej osoby. Na szczęście jest Senat Rzeczpospolitej i wybór Rzecznika Praw Obywatelskich musi być zaakceptowany, ten wybór sejmowy przez Senat, a Senat na pewno nie dopuści do tego, by wybrać osobę niekompetentną, która będzie chodziła na pasku tej władzy.
No to czekamy. Jeszcze ostatnie pytanie mam dla pana. Co z ulicą Lecha Kaczyńskiego w Warszawie? Prezydent Rafał Trzaskowski obiecywał w kampanii wyborczej, że tuż po wyborach zgłosi inicjatywę, obiecywał. Teraz chyba z tego wycofuje. Kolejna ulica, kolejny skwerek Pawła Adamowicza w Polsce powstaje. Lech Kaczyński jakoś nie może być w Warszawie, który był prezydentem uhonorowany.
Decyzja Rady Warszawy, gdybym był radnym w Warszawie, a nie posłem, to z pewnością zagłosowałbym za taką decyzją, ale tym różnimy się od naszych adwersarzy z PiS, że u nas przewodniczący partii nie nakazuje określonego postępowania radnym. Radni są wybierani przez mieszkańców i to do nich należy ta decyzja.
To może przed dzisiejszym posiedzeniem warto z Rafałem Trzaskowskim o tym porozmawiać, może mógłby pan go namówić.
Rafał zna moje zdanie, natomiast to jest decyzja, na którą wpływ mają radni Warszawy i to oni będą ostatecznie decydować, której ulicy nadać tą nazwę.
A to nie jest wstyd, to nie jest dowód na taką polityczną zapiekłość, że Lech Kaczyński w Warszawie nie może być wciąż uhonorowany?
No, przede wszystkim to jest podkreślenie tego, że to nie politycy na Nowogrodzkiej czy na Wiejskiej będą o tym decydować. Tym różnimy się od właśnie adwersarzy z PiS-u, że ja nie ingeruję w pracę Rady Miasta Warszawy. Uważam, że są to kompetentni ludzie, którzy odpowiadają przed mieszkańcami i myślę, że w toku dyskusji, w toku obywatelskich pomysłów ten projekt zostanie zrealizowany, natomiast zostawiam to władzom Warszawy.
Borys Budka, przewodniczący Platformy Obywatelskiej. Dziękuję panie przewodniczący, dziękuję panie pośle.
Bardzo.
Dobrego dnia i do zobaczenia. Kłaniam się.
Nawzajem.